Ojciec święty Franciszek zdecydował, że uroczystość beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz siostry Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września w Warszawie. Papieża reprezentował będzie prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych, który dokona promulgacji dekretu beatyfikacyjnego. Poinformowała o tym archidiecezja warszawska. Prezydent powiedział, że transformacja w energetyce może być wielką szansą rozwojową dla polskiej gospodarki i nauki. Andrzej Duda zabrał głos w panelu eksperckim pod tytułem Klimat, gospodarka, społeczeństwo, wyzwania przyszłości. Andrzej Duda mówił o zastępowaniu energii węglowej, z której musimy odchodzić. Wskazał, że nie zastąpimy jej energią z elektrowni wodnych. Prezydent przyznał też, że w Polsce energii pochodzącej z OZE wciąż jest mało. Zdaniem teraz rozwiązaniem jest korzystanie z energii gazowej, a w dłuższej perspektywie z atomowej. Nasz kraj podjął już działania w tym zakresie.
Źródłem stabilnych dostaw, pewnych dostaw energii elektrycznej, które są nam niezbędne, jak na 38-milionowe społeczeństwo i 312 tysięcy kilometrów kwadratowych ponad powierzchni kraju, rozwijający się przemysł, rozwijającą się gospodarkę, coraz większą, która będzie miała coraz większy, najprawdopodobniej pobór mocy w najbliższych latach. Jedynym rozwiązaniem jest energia atomowa, jedynym rozwiązaniem jest energia nuklearna i w tym zakresie musimy działania prowadzić. Myśmy te działania już podjęli. Ja sam w tych działaniach uczestniczyłem, porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, najpierw licytacyjne, później porozumienie, które zawarliśmy tutaj jednoznacznie prowadzi nas w tym kierunku, aby ten program budowy w Polsce energetyki atomowej zrealizować.
Prezydent powiedział, że proces odchodzenia od energetyki węglowej musi być tym, który nie nastąpi z dnia na dzień. Zaznaczył też, że nikt odpowiedzialny nie zamknie w Polsce w ten sposób kopalni i nie powie, że musimy to zrobić. Po południu Andrzej Duda będzie przemawiał na szczycie klimatycznym zwołanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wydarzenie odbywa się online. O szansach i zagrożeniach związanych z wprowadzaniem europejskiej płacy minimalnej rozmawiali dziś uczestnicy Okrągłego Stołu. Spotkanie zorganizował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W projekcie unijnej dyrektywy na temat ogólnopolskiej płacy minimalnej znajduje się rekomendacja, że powinna ona wynosić 50% średniego wynagrodzenia w danym kraju. W debacie poświęconej temu zagadnieniu głos zabrali przedstawiciele pracodawców, ekonomiści oraz politycy z Polski i innych krajów Unii. Związek Pracodawców Polska Miedź zaznacza, że wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej będzie najbardziej dotkliwe dla mniej dynamicznie rozwijających się regionów. Uderzy to w polskich pracowników, którzy płacą daniny, jak ich nie ma w innych krajach Unii. Wiceszef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowatki zaznacza, że w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego to Europa straci na wprowadzeniu płacy minimalnej. Jak mówił, to pokazują najważniejsze wskaźniki.
Poczynając od produkcji przemysłowej rok do roku, Unii Europejskiej spadek o 1%, w Stanach Zjednoczonych wzrost o 1%, w Chinach wzrost o 14%. Stopa bezrobocia uśredniona dla Unii Europejskiej 7,5%, w Stanach Zjednoczonych 6%, w Chinach 5%. Wartość wydatków na badania i rozwój. Unia Europejska 390 miliardów dolarów, Stany Zjednoczone ponad 600. Chiny ponad 500.
ZPP opublikował list w sprawie europejskiej płacy minimalnej podpisany przez ponad 20 polskich i europejskich przedsiębiorstw, organizacji i think tanków. Apel zostanie przekazany przedstawicielom instytucji unijnych przed zbliżającym się szczytem społecznym w Porto. Wskazano w nim, że dyrektywa w sprawie płacy minimalnej będzie szkodliwa dla rynku pracy i gospodarki europejskiej. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek powiedział, że jest szansa, by w maju uczniowie wrócili do szkół. Zaznaczył, że w przyszłym tygodniu zapadać będą decyzje w tej sprawie. Już w najbliższy poniedziałek najmłodsi uczniowie z klas 1-3 wracają do szkół w systemie hybrydowym w 11 województwach. Jeśli tendencja spadkowa pandemii będzie się utrzymywać, to są szanse na to, by przechodzić do jeszcze pełniejszej formy stacjonarnego nauczania, podkreślił minister Przemysław Czarnek.
Szkoły są wszystkie gotowe, to są sygnały stale odbierane przez kuratorów oświaty we wszystkich miejscach w Polsce. Natomiast w tych 11 województwach uruchomiliśmy nauczanie hybrydowe, to znaczy takie, w którym w jednym momencie w szkole i w jednym dniu będzie najwyżej 50% dzieci, czyli będzie to nauka naprzemienna. W tym tygodniu właśnie od poniedziałku do weekendu majowego, po to, żeby ostrożnie wchodzić w to nauczanie stacjonarne i pozwolić odejść na stałe tej trzeciej fali pandemii koronawirusa, a dzięki temu maj rzeczywiście to będzie miesiąc, w którym będzie szansa na to, żeby powrócić do pełnego systemu stacjonarnego, nie tylko w klasach 1-3, ale we wszystkich szkołach.
Zapowiadane dodatkowe zajęcia, by nadrabiać zaległości, które powstały w wyniku zdalnej edukacji dla uczniów, mają być uruchamiane w maju, czerwcu i kontynuowane we wrześniu. Resort przeznaczył na ten cel przeszło 180 milionów złotych. Minister edukacji zapewnia, że matury i egzaminy ósmoklasistów odbędą się w tym roku bez przeszkód w zaplanowanym terminie. Nie będzie ustnej matury, nieco zmniejszono też zakres materiału. Ukraina zaproponowała premierowi Izraela, by pośredniczył w rozmowach Kijowa z Moskwą. W izraelskich mediach poinformował o tym dziś ambasador Ukrainy w Izraelu Jevhen Korniczuk. Ambasador wyjaśnił, że jest to podyktowane tym, iż Benjamin Netanyahu ma dobre kontakty zarówno z prezydentem Ukrainy, jak i prezydentem Rosji. Korniczuk przekazał też, że izraelski premier nie powiedział nie. Powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, poinformował ambasador. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.